Tak, już jedzie.
Jedzie, tak?
Tak.
19 lipca 86 roku. Tak jak już... Dlatego chciałem, żebyśmy nagrali tą rozmowę dzisiaj. Że ja często później, że chciałem to rozmawiać z tobą, spisuję to, co byśmy sobie powiedzieli, to taki, wiesz, w formie dialogu, z komentarzami moimi, z przypuszczeniami, co się w tobie dzieje, z wyjaśnieniem tego, co ja robię. Czasami szalenie złośliwie i czasami wręcz nienawistnie. Potem zmieniam zdanie, więc następną piszę nową rozmowę, która zmieniła, potem widzę, że sobie zaprzeczam, ale to mi nie szkodzi i staram się być jak najwierniejszy temu, co się dzieje, rozumiesz? I te rozmowy, które w tej chwili mamy, uważam, że gwoli prawdy są dla mnie bardzo ważne do tej mojej pisaniny, nawet nie do tej książki z naszych rozmów, bo to nie do tego piję. Ta rozmowa, którą w tej chwili nagrywam, to nawet nie myślę w takich rzeczach ją umieszczać, ale dla mnie ona jest istotna, dlatego, bo ja miałem pewną ilość rzeczy do powiedzenia, tyś mi powiedział pewną ilość rzeczy, a one nie zawsze pasują do tego, co ja poprzednio pisałem. I dlatego chcę mieć, wiesz, kawałek jakiegoś dokumentu, który w moich pisaniach byłby elementem, powiedzmy, naszego tego spotkania i wyjaśnienia sobie kilku spraw, które żeśmy sobie poprzednio nie wyjaśniali,
no, to wyjaśnia,
a które się nagromadziły i które wyjaśnienia wymagały. Jak już tam pierzemy te brudy, proszę ciebie, to już pierzmy je do końca. Mówisz, że twoja nieśmiałość objawiała się w dzieciństwie tego stopnia, że cofałeś rękę przed
nie, nie, to może nie tak było dokładnie, bo widzisz, o to właśnie to jak człowiek mówi...
Ja tylko chciałem się sprowokować do rozmowy. Ja nic nie mówię, jak było naprawdę, co ja odebrałem. Ja chodzi tylko o to, żeby cię sprowokować do tego, żebyś ty teraz mówił.
Nie, powiedziałbym, że brak mojej... Tak mówiłem przed chwilą, nie wiem, czy potrafię powtórzyć, że brak mojej uczuciowości jakby tego typu, która mogłaby być odbierana jako uczuciowość, czy w ogóle pewne przytłumienie, byśmy powiedzieli, że co to z kamieniem dyskutować.
No co wycinać z kamieniem, ty nie masz uczuć, to co ja ci
ja rzeczywiście mam zwężone takie szare światło, powiedzmy, uczuciowości, tylko to ono wynika z wielu czynników. Trudno powiedzieć, czy ja je właściwie sytuuję. Jedno niewątpliwie z jakichś strumień z okresu wczesnego dzieciństwa, kontaktów z kolegami, koleżankami i tych wszystkich, prawda, rzeczy, które jak mniemałem, których domaga się ode mnie ojciec, prawda, że ja je realizowałem. Ja byłem nie taki pod wieloma względami, przynajmniej tak odczuwałem, że nie jestem taki, jaki byłbym chętnie widziany przez moich rodziców, a szczególnie przez mego ojca, z którym się jakby bardziej liczyłem. I sądzę, że i to było niejednokrotnie dość podkreślane. Moja nieśmiałość była to jakby na pierwszym planie. On oczywiście tego nie zrobi, bo on się rozjebał, bo to on, no gdzie on to, tak i tak dalej, i tak dalej. Co doprowadzało do jakichś takich zupełnie śmiesznych dzisiejszego punktu widzenia, ale jednak na pewno wywołujących jakieś tam karby w psychice. Ja nie chciałem jakiejś koleżanki pocałować, mając 6 lat czy 4 lata, bo się wstydziłem strasznie. No to mnie koniecznie pchano, żebym ją pocałował, ja wreszcie ją pchnąłem, ona gdzieś rozbiła głowę o coś, prawda, i powstała cała sytuacja. I ja pamiętam, że ja wtedy no, przeżyłem to strasznie mocno, najlepszy dowód, że pamiętam dnia dzisiejszego. Ale po prostu nie do przyjęcia było to, że byłem nieustannie stymulowany, co ja mam zrobić, żeby się wykazać.
A co do uczuć byłeś stymulowany?
Trudno powiedzieć do czego. Dla mnie może to spowodowane jest, że ja dzisiaj tak jak Urban, który powiedział, że jedyna rzecz pocałunek to dla niego jest albo wszystko, albo nic. Ja dzisiaj się nie cierpię obcałowywać. Muszę się obcałowywać przy rozmaitych takich okazjach, bo rodacy się widzę strasznie lubią smokać po policzkach. Ja sztywnieję natychmiast, obojętnie czy to jest mężczyzna, czy kobieta, czy dziecko, czy proszę ciebie, no już nic więcej, prawda, nie wchodzi. Bo ja nie lubię takich dotknięć fizycznych. Oczywiście rozumiem pocałunki o znaczeniu seksualnym, ale nic poza tym.
A potem jakiś ty zesztywniał, jak ja w pewnym momencie, jak myśmy podpisali umowę, wstałem i powiedziałem się, że jest zwyczaju francuski. I obcałować, jak się tego coś podpisał. Nie pamiętam, jak ja to ujęłem.
Możliwe, że taka scena była, bo ja wtedy wpadłem. Czy ty wiesz, że ja powiem ci prawdę, że moje utrudnienie w przechodzeniu na ty z ludźmi wynika z tego, że ja się panicznie boję, że nastąpi moment całowania. I to jest mi obojętne. Niektórzy lubią, że z kobietami lubią się całować. Nie cholery, to jest dla mnie jednakowe, to jest zetknięcie się z innym ssakiem, którego nie cierpię. W tym znaczeniu, bo lubię, bo oczywiście lubię się całować, ale ja muszę coś do tego drugiego ssaka czuć, jeżeli to ma być w związku, prawda, z Brudershaftem, czy też go przywitaniem się, tu się z takim boćkaniem się nieustannie, które nie wiem, czy jest tylko słowiańskie, czy istnieje również na całym świecie, ale jest mi obce, no, straszliwie. I to być może, że to się właśnie wzięło z jakichś urazów dzieciństwa. Trudno to dzisiaj prześledzić, to po prostu jest wręcz niemożliwe. Także moja uczuciowość, która powiedzmy to się objawia na przykład w... No chyba gdzieś mówiłem przy jakiejś okazji, że u mnie, jeżeli można rozmyć w słowach coś, to najlepiej, bo ja wtedy mam poczucie obcowania z drugim człowiekiem, ja mogę międlić o płytach gramofonowych czy o czymś innym przez cały dzień. Natomiast pamiętam, jak były te takie psychiatryczne rozmowy psychiatryczno-psychologiczne z moim synem po tym pierwszym wypadku, który był i u niego twierdzili właśnie niedojrzałość uczuciową i to ja sobie myślałem, na ile ona jest po prostu nie tyle dziedziczna, co została przeze mnie, prawda, zapoczątkowana. Na ile, także jak analizuję, mój ojciec był podobny do mnie, bo był zawsze raczej sztywny. Nie było między nami obcałowywania, uważam, że mężczyźni się nie całują. Matka mnie oblizywała, co to mi się wydarza, ona śmierdzi, zrozumiałem jakieś takie uczucia i ja w ogóle raczej się wywijałem z tego wszystkiego. Natomiast ojciec to był... Nie wymierzał kar fizycznych, matka mnie prała dość często, więc ojciec nie wymierzał kar fizycznych, ale nie udzielał także żadnych takich... Sądziłem, że tak powinien się zachowywać prawdziwy mężczyzna. To znaczy, powinien być chłodny, nie powinien płakać w żadnym wypadku. Jest to wręcz niedopuszczalne, także u mnie płakanie powstaje tylko w momentach, kiedy jest ładna muzyka na przykład, to ja wtedy czuję, że mężczyzna także może się rozpłakać, bo wypada. Natomiast nie wypada w sytuacji jakiejś takiej, że ręka boli, albo prawda, w dzieciństwie, czy na przykład jakieś tam dramaty o charakterze. No i tak chyba, no. To chciałem powiedzieć, nie? Mam ten na przykład trudność obcowania, to co mówiłem przed chwilą z małymi dziećmi. I to chyba wynikło z ścisłego ufiksowania się. Tak się ktoś ufiksowuje seksualnie, powiedzmy, na jakimś wieku partnera. Są znaczy tacy, którzy się fiksują według zasady, że partner jest zawsze w tym samym wieku, co jest dla mnie w ogóle nie do pojęcia. Albo się fiksują w pewnym wieku, w którym u nich się jakby rozwinął ten, no to jest częstszy, a w każdym razie dla mnie bliższy jakby ten. Dlatego później się mówi, że starcy latają ciągle za podlotkami. No ale po prostu... zależy to wyłącznie od jakiegoś ufiksowania się. Powstaje jakby odruch, prawda, u Pawłowa, prawda, i to działa już na zasadzie automatyzmu na całe życie.
I ponieważ ten twój wstręt do dotykania się do dzieci był
tak,
w twoim dzieciństwie...
Może nie wstręt do dotykania się do dzieci. Nie miałem wstrętu. Moja nieśmiałość była najsilniejsza. Nie była jeszcze jakby... prawda, zamaskowana. Ja sobie później nauczyłem maskować, to znaczy nie ustąpiwszy ze swojego, nauczyłem się udawać, że wcale nie o to chodzi. Jedna z gierek, jedna z masek, które człowiek nakłada i które później, jak już jest starszy, to mu się wydaje, że już je przynajmniej wszystkie zna, ileż tych masek można, prawda, nałożyć i to wszystko jednak maski. No więc, ponieważ to się chyba zaczęło w wczesnym dzieciństwie, to i ponieważ z dziećmi odruch, kontakt może być wyłącznie uczuciowy, bo nie istnieje kontakt intelektualny, nie można tego rozmyć gadaniem obojętnie o czym, płytach czy o absolucie, no więc po prostu ja nie mam kontaktu z dziećmi. Dla mnie dziecko, pies, a tu jest ta sama zbliżona, bo to jest, tu też może być tylko uczuciowy kontakt, a nie intelektualny. Jest istota z innego świata, z którą wolę nie mieć kontaktu, nie robić krzywdy, ale nie wchodzić w bliższą komitywę. A już wręcz jestem nieśmiały w tym sensie, że ja mówię, no syn sąsiada puszcza mi przez dobre pół dnia bliki w oczy przy pomocy lusterka. Może podniesiesz.
Słucham? Nie, w tej chwili go nie ma, proszę pani. Czy mam przekazać jakieś nazwisko? Jest, Tomek jest w Warszawie, tak.
Ale on będzie chyba aż w poniedziałek, bo...
Sekundkę.
On będzie chyba aż w poniedziałek, bo tam będzie...
Aż w poniedziałek, tak, znaczy, tak, do poniedziałku czy po poniedziałku?
Nie, do poniedziałku on ma jakiegoś gościa i powiedział, że mu nie przeszkadzać.
Aha, bo... on zdaje się jest wyłączony, zdaje się jakimś zajęciem do poniedziałku i dopiero po poniedziałku będzie wolny. Dobrze. Aha, może pani mi powie nazwisko, jak mam przekazać. Urszula Marczak. Możliwe.
Jak ma telefon, to ja
tak, tak, razem... Tak, pani zostawiała, rzeczywiście jakiś... Niech pani jeszcze raz zostawi numer telefonu, ja mu to... Tak. Dobrze. Aha, dobrze. Dobrze. Tak. Dobrze. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję, do widzenia. To sama, która dzwoniła.
Ponieważ mamy odległość do mikrofonu taką samą, siądź ty z tej, ja po prostu każdą rozmowę dla niego nagrywam i wtedy mu to Urszula Marczak nagrała na Borowniku. I ja muszę tego notować pełny.
Że ja sobie zawsze mam to przyjemność oglądania twojego obrazu w rozmowie z tobą, która jest dla mnie istotna.
Ale ja bym miał większą przyjemność, bo tu mam kolekcję płyt przy ciebie, nadbytych przez ciebie.
To ty który zaraz będę
przyjmował. Masz nareszcie przykład, że twierdzisz, że ja cię nie doceniam, a ja z prawdziwą przyjemnością zawsze oglądam tą stronę.
Bardziej oglądasz płyty niż tego, który je sprawił ci. Czy sprawił, nie sprawił, który ci je znalazł. A powiedz mi proszę ciebie, czy ty nie masz wrażenia, że Tomek, proszę cię, przez to, że właśnie ty chciał mieć kumpla...
Ona wyjeżdża jutro, tak napisane. Wyjeżdża niedziela. Zawsze tuż dłuż. Słucham. Ale słucham. Chwileczkę, już daję telefon.
Słucham. Dzień dobry pani, dzień dobry. Tak. Tak, dzień dobry. Tak. Ojej. Tak, tak. Tak. Tak, dobrze, dobrze. To mi bardzo jest istotne. Jest tylko jeszcze, powiedzmy, kilka warunków, którymi ja chciałbym się zastrzec przed terminowością, dokładnością i bezpieczeństwem wykonania roboty. No, ale to jest ewidentna sprawa przy umowie. Nie, to ja mam bardzo konkretne. Tylko ja myślałem, że to będę robił z tym, kto będzie ze mną spisywał umowę. Bo pan jest raczej, zdaje się, od... Bo i to w umowie z osobą, którą będę spisywał, ją te zastrzeżenia będą bardzo wyraźne co do terminowości i odszkodowań za spóźnienia, co do jakości sprawdzania przed wydrukowaniem, co będzie wydrukowane. Tak. 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 Tak, bardzo dobrze. Tak, bardzo mi to zależy. Tak, o to mi bardzo chodzi. Tak, tak jest i co do możliwości. Dobrze, więc to są te zastrzeżenia. Moje warunki dotyczyły tylko terminowości, jakości pracy. Proszę pana, to byłoby zależne od tego, kiedy byśmy tą umowę zawarli. Jeżeli ta umowa byłaby zawarta, co byłoby dla mnie najwygodniejsze, ale nie wiem, czy to jest możliwe, dla mnie najwygodniej byłoby zawrzeć umowę w połowie października. to byłoby dla mnie najwygodniejsze, bo ja wtedy zaczynam wystawę i w zależności od tej wystawy wiem, kiedy będą następne, jak to się wszystko układa. Ja wtedy jestem na dwóch nogach. Więc w takim wypadku oczywiście terminem na koniec stycznia nie mógłbym Was obarczyć, bo byłby to termin za bliski. Oczywiście. A jeżeli jest niemożliwym zawarcie umowy tak późno, tylko miałaby zawarta być wcześniej, to ja w takim razie oczywiście liczę na zupełnie inny termin dostarczenia i wtedy byłby to styczeń. Dlatego, bo ja w lutym zaczynam tą wystawę w Instytucie i chciałbym już wtedy móc się posługiwać. Więc to są dwa warianty. W tym powiem szczerze, pierwszy mi odpowiada bardziej, bo ja wolałbym grać w karty, które znam dokładnie, niż w takie, które nie wiem, ale jeżeli byśmy grali w te drugie karty, no to w takim razie terminem byłby styczeń, koniec stycznia. No bezwzględnie, absolutnie bezwzględnie. Absolutnie tak, dlatego bo nad innymi wystawami ja panuję całkowicie od A do Z, bo ja je organizuję w lokalu, który wybieram, zapraszając ludzi, których chcę i robię temu oprawę taką, jaką chcę i tak dalej. I w dodatku wystawiam obrazy, podczas gdy w Instytucie wystawiam rysunki i wystawiam w warunkach, które tylko w bardzo niewielkiej części zależą ode mnie, w kadrze, który w zasadzie nie jest kadrem do sprzedaży, w której ja nie mam prawa siedzieć, prawda, i panoszyć się u siebie i sprzedawać tego, co chcę i tak dalej. Więc to nie ulega kwestii zupełnie, że... Oczywiście. Więc może cieszę się, że pan mi zadał to pytanie, że miałem okazję to powiedzieć. Byłoby dla mnie najzręczniej w takim wypadku, licząc na inne, zostawić wam dłuższy termin do wykonania, ale jednocześnie zawrzeć nieco później umowę. No to dobrze. To co powodowałoby, że w związku z tym i... Tak. No byłoby to najszczęśliwsze, ale zobaczymy jeszcze, proszę pana, co... Tak, oczywiście. Zobaczymy jeszcze, co powiedzą Jugosłowianie o cenach. No to dobrze, to ja czekam w takim razie na jakiś sygnał od pana w czwartek. Proszę pana, albo tutaj... Dobrze, ja mogę do pana zadzwonić. No to doskonale. Dziękuję panu bardzo. Miłego weekendu życzę. Do widzenia panu. Można ci na chwileczkę chwilę? Nie byliśmy nagrywani teraz.
Byliśmy, bo ja proszę ciebie, ponieważ ja zmieniłem posłużenie mikrofonu, tośmy nawet tam tą poprzednią kwestię za głośno trochę nagrywali, trochę była przesterowana i korzystając, że gadasz normalnym głosem, nasterowywałem siłę dźwięku.
Aha, czyli tego Piliszka nagraliśmy, tak?
No to i o jego nie słyszeliśmy, tylko ciebie.
Nie, rozumiem, tak. Słuchaj, a czy ty nie masz wrażenia, że problemy Tomka trochę wynikają z twojego stosunku do dzieci, że ty w okresie jego dzieciństwa właśnie...
Ale mam, kochany, taki nie byłem. Znaczy, może taki byłem, ale inaczej to inną sobie znalazłem furtkę przy ciebie na założenie maski. To znaczy, ja założyłem inną maskę niż on, no, jeśli to wynikało z tego samego z tych samych problemów. Natomiast to, że on jest taki, a nie inny, na pewno w dużej mierze wynika z mojego chłodu uczuciowego. Ja z tego zdaję sprawę, no ale co miałem zrobić? Uczucia mam co do siebie, że one albo się uzewnętrzniają, albo się nie mogą uzewnętrznić.
Tak, zewnętrznie, czy istnieją? Bo ja cię podejrzewam, ty ich po prostu nie masz.
Może nie mam, no tak. No, tylko jak ja użyłem słowo uzewnętrzniam, to proszę ciebie, to ja sądziłem, że po prostu każdy człowiek najprawdopodobniej nie ma, tylko one zostały zacementowane tak gruntownie, jak teren, jak obszar rzeczy zetkniętych, wiesz, tych makio, to znaczy tego wszystkiego.
No, to w takim razie one w świadomości nie istnieją.
To by się skończyło. W świadomości jest tutaj, ponieważ ja za dużo wiem na temat psychoanalizy, to mi się wydaje, że ja po prostu pewne rzeczy już się domyślam, że one chyba tak muszą być. I nie wiem, czy ja mówię to, co ja czuję, czy raczej czy to, co ja myślę. Rozumiesz, na temat tego, że jednak one muszą być. Faktem jest, że zwróciłem uwagę dość śmiesznie, że Tomek jak się schleje jak świnia, co mu się rzadko zdarza, to wtedy odbijają w nim jakby udobawić uczucia czy coś takiego.
Czyli też
u mnie wynikało, raz jak się spiłem, to pamiętam, że zacząłem, prawda, śpiewać jakieś pieśni tylko do kogoś innego, ale na ten temat bym o tym powiedziano jeszcze w czasach studenckich. Tak właśnie, no znaczy nie śpiew, bo wiesz, ja zawsze się posługuję przenośniami. To zacząłem po prostu właśnie takie jakieś uczuciowe trele pod adresem rodziców, rozumiesz, wygłaszać. Właśnie po pijanemu, więc nie wykluczam, ponieważ alkohol działa w pewien sposób rozluźniający na treści zepchnięte, że należy to do treści zepchniętych. Znalezienie przyczyn i wszystkich, powiedzmy, mogło być przedmiotem terapii, o ile w ogóle byłoby sens terapeutować blisko 60-letniego faceta, który poza tym czuje się raczej dobrze, rozumiesz, i to ludzie raczej z nim mają problemy niż on z ludźmi, chociaż niewątpliwie jest może uboższy uczuciowo. No Jezus, czuję się wykastrowany w jakimś sensie z pewnych cech osobowości, które widzę u innych ludzi, tylko że nie sprawia mi to jakby bólu, wiesz. Nie czuję, że widzę, że niewątpliwie oni widzą jeden kolor więcej, ale nie czuję, że ja bym był gorszy z tego powodu, że nie widzę tego koloru. To tak bym odebrał. Czy tak bym określił.
Jak ciebie wytłumaczyć, ciebie takim, jakim jesteś, że ciebie, ja już to wielokrotnie mówiłem, ale teraz to już z tego absolutnie pewien jestem. To już stwierdziłem kompletnie, bo ja jeszcze wtedy ciebie nie znałem piszącego agresywne listy. A teraz cię już takim znam. Więc jest trzech zupełnie odrębnych facetów w tobie. Ja zresztą pisałem to tuż przed wyjazdem. Myślę sobie tak, nie mam ochoty go zobaczyć. Gdybym mógł uniknąć tego wyjazdu, to chętnie go uniknął. Muszę wyjechać. Bardzo jestem z tego powodu zaniepokojony, bo dojdzie do ostrej wymiany zdań, jeszcze gotowi jesteśmy się pokłócić. Wszystko wyleci w powietrze. Ale liczę na to, że ten człowiek jest nieśmiały, a w każdym razie inny w rozmowie i tak jak dawniej utrzymamy konwencję sympatycznej rozmowy i że ona pozwoli na rozwiązanie konfliktu, który ten sam człowiek w piśmie wywołał, będąc kim innym wtedy. No, ty jesteś zupełnie inny w listach i w rozmowach, ale to diametralnie różny.
Ale nie wiem, czy to akurat nie należałobym uzasadniać nieśmiałością. Ja w stosunku do ciebie nie odczuwam w rozmowie nieśmiałości.
Ty się boisz spięcia w rozmowie. Ty się boisz spięcia tego, co ci odpowie rozmówca. Ty wolisz nie spowodować sytuacji ostrej. Ty osoba, która jest przed tobą, hamuje cię wyraźnie. Natomiast pismo nie hamuje cię, bo ty masz otwarte
papiery. Nie, to chyba o coś innego. Chodzi, ja się boję także w piśmie wiele rzeczy napisać. Jeżeli już przychodzi do czegoś, że trzeba by było napisać, to tak samo. Ja po prostu nie lubię w ogóle stawiać sprawy na ostrzu noża nigdy.
Nie, to stawiasz jeszcze bardziej niż na ostrzu noża.
Ja może przedstawiam, załóżmy, sposób agresywny lub obelżywy dla kogoś. Ale to wynika jakby z całkiem innego aspektu. To cośmy mówili, po prostu sytuacja permanentnego stresu, który jest tutaj w domu, spowodowany czymś zupełnie innym niż nasze wzajemne układy i wszystko, co z nich wynika, tylko stres, który jest związany z, powiedzmy, z nadmiernym zagęszczeniem i osobami chorymi i wreszcie z tym, że właściwie także raczej myślałem, że będę kiedyś chociaż przez parę lat mieszkał z własną żoną, a nie mieszkał zawsze w przeludnionym mieszkaniu. Jak do tego się dołoży jeszcze parę innych spraw, a to choroba, a to boleści, a to jakieś nieporozumienia z kimś tak jak z tobą i tak dalej, to sądzę, że łatwość ulatniania się, prawda, tego stresu pod postacią agresji jest coraz większa. I teraz, jeżeli ja nie mam naprzeciw siebie człowieka, to mi się wydaje, że jest to, a wielokrotnie mi się to w myślach zdarza z członkami mojej rodziny, ja uwielbiam jakby w myślach sam ze sobą ustawić przed sobą idiotę do kopania. Jeżeli ktoś jest akurat nie nadający się do tego, no to ja bez żenady przymierzam mu, prawda, nakładam mu błazeńską czapkę na głowę i mówię, oczywiście, normalne kretyństwo w jego stylu, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Sądzę, że na skutek tego, że pisałem do ciebie list, że z odległości, no to po prostu byłeś dość poręczny do tych rzeczy. Ja o dziwo nie odczuwam furii nigdy w stosunku do Jaruzelskiego, rozumiesz, do Urbana, co stanowiło zdecydowanie, prawda, rękawice, no nie rękawice, tylko takie gruszki bokserskie, rozumiesz, czy te worki ćwiczenne dla większości rodaków, którzy się wysilają. Mi się wyładowuje furia właśnie w stosunku do przyjaciół, czyli ja sądzę, że w momencie, jak przeszliśmy na ty, to ona jakby dużo łatwiej się wyładowywała na tobie, bo już doszlusował do ogólnego, nawet Anka mi, ja mówiłem, że coś Dmochowski uważa, że agresywny, coś mówiłem, to znaczy moja kuzynka. A ona mówi, bo jeszcze nie wie, że ty taki jesteś, ale to trzeba cię przyzwyczaić, więc coś takiego musiało być. Ja tych rzeczy już po prostu nie odbieram, tylko zdaję sobie sprawę, że ja czasem, jak już jest taki moment, że coś, wiesz, za dużo, to ja myślę, daj o tym. Wiesz, na przykład o moim kuzynie tutaj, bo to też nie kuzyn, tylko ja zawsze wszystkich nie znam za bardzo się na pokrewieństwach, więc ktoś, kto nie jest bezpośrednio blisko spokrewniony, jest dla mnie zawsze kuzynem. Więc ten, który powiedział raz, że ty go oskup, prawda, zanim on pieniądze straci. Więc ja, on jest bardzo, ja go bardzo lubię i jakoś najczęściej z nim, bo jest inteligentnym facetem, aczkolwiek jego inteligencja jest jakby w innych rejonach niż moja możliwość penetracji. Jest specjalista od innych zupełnie zagadnień. Jak tu sobie kiedyś z Turlejską rozmawiali, to ja siedziałem w ogóle idiota, bo wyleciała ogromna ilość byłych stalinowców, dyrektorów, prawda, socjologów, profesorów, głównie po profesorach to leciały. Nagle się okazało, że oni obaj gadają w rejonach zupełnie dla mnie niedostępnych, bo ja po prostu tej dziedziny, nie to, że nie znam, tych ludzi nie znam i tego wszystkiego. W każdym razie faceta bardzo lubię, ale on jest bardzo, ponieważ ma kilka innych ode mnie, tych na przykład hoduje psy, czyli on zupełnie nie rozumie, na czym to może wydać przyjemność w słuchaniu muzyki. On mnie wreszcie zmuszał parokrotnie, przynajmniej ja sobie taką legendę stworzyłem, do kupna samochodu zagranicznego. Zawsze tłumaczą, że masz pieniądze, czego nie kupisz, bo on nie ma pieniędzy. To jest też taki problem, że ja złośliwie mu raz powiedziałem, że ma nieodwzajemnioną miłość do pieniędzy, bo coś takiego u niego jest. On widzi ten jeden, barierę pieniężną, a ja znowu mam inną. Więc jeżeli coś mi w tym samochodzie, największe gówno się stanie, uderzę się, tak, oczywiście, bo muszę kretynów słuchać, prawda, i kupować tak, bo nie, jaka cholera, nie był w ogóle zagraniczny samochód i kłopoty z tym związane, czy lepiej było za dolary kupować benzynę i tak dalej. Więc on już raz natychmiast do rangi kretyna, rozumiesz? Bogu ducha winien, bo się urwała poduszka od zawieszenia silnika. Jaki związek, jeden drugi, jestem dorosłym człowiekiem. Niby w zasadzie nie musiałem go słuchać, to co sobie on gada, to on sobie gada, ja także wiele gada. Ja także się pokpiwam z jego psów i z jego, prawda. Więc u mnie ta agresja tak właśnie się wyładowuje, przy czym to nie znaczy, że ja naprawdę, gdybym miał ocenić tego człowieka oraz mój stosunek uczuciowy do niego, że ja bym, proszę ciebie, użył chociaż jednego z tych wyrażeń. Po prostu nasze spojrzenie na każdą rzecz zawiera dwoistość jakąś w sobie, to znaczy równocześnie swoje własne zaprzeczenie, z tym, że jedno zawsze jakby w zależności od okoliczności dominuje, natomiast potrafimy, przynajmniej ja, natychmiast sobie zaprzeczyć w takich dyskretnych myślach dla samego siebie, kiedy to jest tak, kiedy ja się tak zachowuję, ja czuję wewnętrznie jedno jest porównanie, jeśli powiem, żółtą łódź podwodną widziałeś, czy nie?
No mówiłeś mi, że oni, ja jej nie widziałem.
Kiedy tam oglądasz, tam jestem przywódca tych zielonych kanali, czy niebieskich kanali Sinoli, to jest z takimi wielkimi uszami, on jak wpada w furię, on na przykład każe rękawicy, która lata i tam, proszę ciebie, niszczyć rękawiczko, zaczyna gładko, a później wybucha, a później wchodzi w takie aż mu nogi chodzą, musi mu stają do góry, rozczerwienieje, sinieje i trzepie nim, to ja dostaję taki krótki paroksyzm furii. Ten kretyn, ten idiota, ten półgłówek, rozumiesz, potrafię wszystkich, tak? Po czym jakoś się wyładowuje, więc to jest po prostu chyba noradrenalina gdzieś tam, wiesz, gruczoły nadnercza wypuszczają odpowiednią ilość i okazuje się, że organizm wraca do równowagi. I tak bym to wytłumaczył, jeżeli ty jesteś odległy o te 1000 kilometrów czy ile, ja piszę list w jakimś mierze, zapewne zresztą nieświadomie, albo w każdym razie nie zawsze świadomie, agresywność tam wyładowuje, to znaczy musi się między wierszami czuć, że ja również jakbym mógł, to bym się tam przykopał przy tego i tak dalej. No ale to naprawdę nie jest...
A jak wytłumaczyć, dlaczego, jeżeli już twierdzisz, że to nie jest dwoistość osobowości, albo przynajmniej tak głębokie socjalne stłumienia, że ty się boisz tego drugiego i nie chcesz spięcia i nie chcesz awantury, w związku z tym nawet do głowy ci nie przychodzi, żeby go sprowokować. Jeżeli już nawet tak nie jest, to dlaczego daleko częściej, bo ja już nie mówię, że bo też mnie wczoraj sprowokowałeś, zaatakowałeś za rzecz zupełnie inną niż to, o której żeśmy rozmawiali.
Ale ja jestem zdania, że to ty mnie sprowokowałeś. No,
ja może rzeczywiście cię sprowokowałem, napisałem to. Rzeczywiście ja cię chyba troszeczkę pozostajemy takimi, kim jesteśmy. Ja cię trochę z tymi cyferkami, z tymi skrzyniami, to się trochę zaatakowałeś.
Tylko słowem wy.
No tak. Ale to nawet nie chciałem tego sprowokować. Sobie, że jak rzeczy są sytuacyjne, ja cię nawet nie chciałem sprowokować. Ja powiedziałem, ręce są lekkie, są ręce cudze są lekkie, ale niepewne i myślałem o sobie i o Rymszy. Ale ponieważ ty to wziąłeś najpierw do siebie, to ja tak troszeczkę zagrałem z tobą. I tak coraz bardziej zagrałem i zobaczyłem, że ty tylko popchnąłeś haczyk. No to dawaj, no to mniej wyrzucę sobie.
No więc właśnie, no to trzeba to zawsze uważać, że to ja jestem ten winien.
Nie, że jestem, ty jesteś stale winny. Ważna jest częstotliwość rzeczy, częstotliwość, bo każdy z nas ma swoje furie, każdy z nas ma swoje momenty agresji, swoje powody i niepowody, ale ja na przykład miałem wczoraj przeciwko tobie dziki atak agresji w sobie samym. Jechałem taksówką, rozumiesz, ale to zostało we mnie, to nie zna, może nawet się wylało na papier, ale raczej goryczą niż wściekłością, ale ten papier to ja sobie zachowałem. Ja go nie daję nikomu do przeczytania, ja go nie daję tobie do przeczytania, ja go nawet, wiesz, Ance czasami czytam, ale ona mnie zna rzeczywiście od A do Z, ja się przed nią nie kryję. Ale to są moje rzeczy, to sobie zrobię. A agresywność tą wczorajszą, to rzeczywiście przyznaję, że ja tak od słówka do słówka niechcący, zobaczywszy, że coś zaboli, to ja tak troszeczkę pogłębiłem to. Ale dlaczego w rozmowie tak rzadko u ciebie się zdarza agresywność? Taką jak to wczoraj, co tam wyskoczyłeś do mnie z tym 29 stycznia, który nie miał nic wspólnego ze skrzynkami, ale tak pozwalał ci na mnie wsiąść i na mnie się trochę przejechać. Dlaczego to się tak rzadko zdarza w rozmowach, a tak często w listach? No przecież twoje listy permanentnie jak się otwiera, to ja się boję otworzyć listę twojego. Powiem, że mam na tydzień zdenerwowania takiego, że nie będę się mógł uspokoić. No.
Nie wiem, no więc dlatego podejrzewam, wytłumaczyłem, to mi wczoraj ta myśl wpadła do głowy, czy przedwczoraj, bo nie wiem, kiedy żeśmy pierwszy raz na ten temat rozmawiali, tłumaczę, że w liście no, nie traktuję cię w pewnym sensie jak osoby, z którą rozmawiam, tylko ja to zamiast napisać do szuflady, wielokrotnie się to przełapuję, że list jest formą zastępczą z jednej strony kontaktu, z drugiej ja zwróciłem uwagę taki mechanizm, który zresztą zapewne i u wielu osób występuje, że jak ja sobie coś napiszę w liście, to mi się jakby uporządkuje, bo ja myślę chaotycznie. Jak napiszę w liście, to mi się to uporządkuje i nabiera raczej takiej formy, że to jest właśnie do przyjęcia. Tak? Czasem jest nie do przyjęcia i czasem widzę dziurę w tym wszystkim i rzucam. Jak mi się wydaje, że napisałem dobry list nie znaczy miły list, tylko że jest to wszystko tak właśnie jak myślałem, wyładowałem się, myślę nie do tego. Ja miałem pewne opory w wysyłaniu ci jednego i drugiego, rozumiesz, listów, jednak musiałem coś czuć, chociaż ciągle się tłumaczyłem sobie, że przecież chyba jest wszystko w porządku, ale z drugiej strony coś tam musiało jednak mi mówić, że to nie jest tak całkiem w porządku. No, ale ja napisałem, słowo ci daję, kilka listów, które były całkiem nie w porządku, które podarłem po pewnym czasie. One się odleżały, na przykład leżały przez pewien czas, później zdecydowałem, że już w ogóle jest po miodach, później ci chciałem dawać przeczytać, jak przyjedziesz, żebyś wiedział, co myślałem o niektórych, prawda, rzeczach. Później myślę sobie wreszcie idiotyzm, no jaka cholerę, najgłupszą rzeczą jaką można robić to wszedł w kimś układy i następnie się zacząć kłócić, no to ostatnia rzecz, która przychodzi do głowy, no. Więc jest to przypuszczalnie coś takiego, no nie mogę powiedzieć, że nigdy już tego nie zrobię, bo ja po prostu logicznie rzecz biorąc mogłem tego nie robić w ogóle. Wynikają, jak widać, działa coś, jakiś mechanizm poza mną.
W nawiasie powiem, bo chciałbym troszeczkę cię pociągnąć za język. Nawiasie ci powiem, że ja to dlatego przypisuję ci te mechanizmy, bo ja je chyba sam mam. No. Zwłaszcza z studentami. Ja postawiłem od czasu 14 lat, jak jestem na uniwersytecie i egzaminuję, to na trzech czy na dwóch sesjach tylko postawiłem dwóje, bo mnie Anka do tego zmusiła. Powiedziała, to jest niedopuszczalne, to jest niesprawiedliwe, co ty robisz, stawiać wszystkim co najmniej trójkę. Więc ja już się zmusiłem, a ja zazwyczaj jestem dosyć nieprzyjemny na egzaminie, ale ja nie potrafię postawić dwójki. Jak mam kogoś przed sobą, nie potrafię postawić dwójki. I ludzie, którzy siadali przede mną i ja pytałem, zadałem pytanie, ani słowa. I drugie, ani słowa, trzecie, ani słowa. I ja im stawiałem trójkę, to oni do mnie pytają, dlaczego mój pan stawia trójkę? No to jest moja sprawa, nie potrafię panu tego wytłumaczyć. I jak mam studentów na ćwiczeniach, nie mogę im postawić dwójki tak samo. Jak ja znam kogoś przez cały rok i rozmawiałem z nim, ja nie mogę mu postawić dwójki.
To jest właśnie, ja mam ten sam mechanizm.
Natomiast
ja
jak sprawdzam prace pisemne, bez najmniejszego oporu, od 0 do 20 jeżdżę tak w jednym i w drugim kierunku, bez najmniejszego wahania i raczej powiedziałbym...
No to jest to rodzaj tchórzostwa chyba, który ja
chyba
już
tak? Nie dlatego ci to
odczuwam, wiedzę, że nie mogłem się napisać do faceta, który pożyczył ode mnie pieniądze, czy powiedz mu, że mu po prostu nie pożyczę, bo go zresztą uważam za buca. To skądinąd mówiąc, no ale jakoś dlaczego ja miałbym mu mówić, że go uważam za buca, no dlaczego ja miałbym, no wiesz, no po prostu jak obraca tym, że często to jest te parę tysięcy złotych dać na wieczne nieoddanie, no i w zasadzie tak, ja rzeczywiście miałem bardzo trudności jak pracowałem, dlatego to była jedna z przyczyn, dla których ja muchy łyknąłem, bo kurczę.
Ja muchy coś nie widziałem.
Potem jakoś małe, bo były taka. Nie mucha, tylko proszę cię, taki mały komar. Aha. Ja mu od razu wpadł do gardła, on tu latał, już go wyplułem. Na szczęście. Więc ja rzeczywiście miałem na budowie, tak. Miałem problemy. Chodziło o to, żeby no po prostu niejednokrotnie opieprzyć robotników za ewidentnie złą pracę. To ja miałem do tego celu właściwie podmajstrzego, bo tak, podmajstrzego nie musiałem opieprzać, bo to nie on źle zrobił, tylko mówiłem, kogo należy opieprzyć, tak żeby raz złośliwie kolega powiedział, że to i Eichmann właściwie takie metody stosował, prawda? No, no rzeczywiście no, miał rację. No, jedno, to jest kwestia, ja wiem, jakiejś miękkości czy czegoś, ja, na przykład ktoś mi tu przynosi pracę do oceny. No nienawidzę tego, myślę, jak wywinąć się, żeby nie musieć czyjejś pracy oceniać. Ostatnio rzeczywiście w liście, bo ten student filozofii, który ze mną to także i maluje coś i rysuje, to już powiedziałem, że nie cierpię tego, no więc jakoś w liście był, ale chyba bym mu powiedział, ja wiem dlaczego ja mu powiedziałem, bo go uważam za inteligentnego faceta, który ma do cholery innych a tu w ręku i nie musi koniecznie malować obrazów, naprawdę. Natomiast jeżeli tu przyjdzie jakiś ewidentny nieudacznik z rysunkami na kratkowanym papierze, czy coś takiego przyniesie w rodzaju tej pani, która tu dawała, wiesz, to co ja mam mu powiedzieć? Może on przywiązuje cholerną wagę do mojego zdania. Może tu w ogóle się załamie psychicznie. No po prostu czując ten ciężar jakby, ja wiem, no trudności, może nie tyle odpowiedzialności, co jakieś skrępowanie. Mam przykrość robić tego śmiego i właściwie jest to obcinanie psu ogona po kawałku, żeby mniej bolało. No, bo tak na to kompletnie wychodzi. Facet cały szczęśliwy przynosi mi za miesiąc, sprawdza następne rzeczy, aż wreszcie z tego nagle nic nie wychodzi.
Także... Nazwałem to nawiasem, bo ja twierdzę, że ty tak samo w twoim malarstwie jesteś... powiedzmy nieśmiały, ale wręcz tchórzliwy, bojąc się przyznać do pewnych rzeczy, które malujesz i które ci lepiej wychodzą, albo w malowaniu zasłaniasz innymi.
No na pewno, to ja ci do tego przyznawałem wielokrotnie. Poza tym, jeśli idzie, proszę ciebie, o tchórzliwość, to może to coś innego. No wiesz, no pewne rzeczy są obłożone ode mnie tą warstwą nieśmiałości, a rzeczy, do których mam jakby szczególny inklinacje, to zresztą każdy człowiek to raczej się ich wstydzi, albo je podaje w jakimś takim, w zależności od stopnia inteligencji i wieku, podaje je w coraz to bardziej chytrych maskach. Jedną z masek, którą ja stosuję, to jest nałożenie maski identycznej z treścią, którą ta maska ukrywa, ale tak, żeby każdy widział, że to jest maska i wtedy ja mogę być sobą, a równocześnie wszyscy myślą, że ja tak właśnie sobie przyjąłem taką formę pozy. No, no stosowałem to przez długi okres, teraz mi się wydaje nawet to, prawda, łatwo do prześwietlenia. No więc w zasadzie ja się wielokrotnie staram wycofać. No wycofać jakoś tak, żeby zmienić rozmowę, rozumiesz, tymi kośćmi czy cmentarzami. No więc na Boga, no, cóż mogę powiedzieć. No. nagle wynika, że to, co dla mnie jest najcenniejszą jakąś wartością, dla kogoś jest czymś niewartym, nawet splunięcia, albo zgoła czymś odstraszającym, no to cóż, jako że zaczynają na swoją obronę wtedy. Lepiej w ogóle nie wchodzić w układ, powiedzieć, że mnie wcale nie o to chodziło, to w ogóle jest persyflaż i tak dalej. No i co, ja tak... byłem zaskoczony, przepraszam, że jeszcze skończę, tak. Tymi właśnie to napisałem, bo ja w ogóle tych rozmów nie słuchał, bo mnie wpienia słuchanie w ogóle tak, ja w ogóle nie przepadam mówić na temat sztuki, bo mi się wydaje, że każda z tych rozmów w jakiś sposób utrudnia mi później robotę, coraz silniej mi wiąże ręce, jestem później coraz bardziej spietrany, jak przystępuję do następnego obrazu, żeby nie zabrać się do ryby z nożem. I w związku z tym to niczemu nie służy, a raczej właściwie jest zgoła niefunkcjonalne, prawda? To znaczy utrudnia to, co byśmy chcieli obejść, żeby było więcej dobrych obrazów niż złych. Świadomość to utrudnia, natomiast pomagać. Ale o czym miałem? Widzisz, już się zgubiłem.
No o nieśmiałości, o maskach, o tych kościach i o tym, że sam odsłuchując te taśmy zorientowałeś się coś tam.
No właśnie, miałem coś już na końcu języka. Ja pogrążę się w dygresji, za chwilę zapominam. To jest to, co chyba wynika.
Ale jest, no to już zdarza. Ale ja się już nie dam nabrać teraz tymi twoimi, rozumiesz? Chociaż je zapisałem i je respektuję i je kiedyś opublikuję, wygładzę i doprowadzę do
formy. No w każdym razie, no co miałem, że jak przysłuchiwałem te taśmy dla innych zresztą powodów początkowo, to nagle Byksiński coś ty tu nagadał. Przecież to są idiotyzmy, przecież tak nie myślisz. On to jeszcze wyraźnie do ciebie wydrukuje, bo w każdym razie z tego wyciągnie jakby mniemanie o tym, jaki ty jesteś. No to przecież mówię bez sensu. No i wtedy siadłem i myślę sobie, to jest wina chyba dlatego, że my zamiast pozwolić mi gadać, to ty dyskutujesz. Jak dyskutujesz, tak mi się wydawało, to ja się gubię wątek, i później już podążam za twoim tym, po jakimś czasie mówię to, czego nie chciałem, podobnie jak podpisuję coś, czego bym nie podpisał, bym znał wszystkie implikacje, coś mi podkreślone to zdanie dla wszystkich obrazów. Myślę sobie, Boże Święty, ale nie przyszło, że my rozmawiamy o jakichś innych obrazach, z wyjątkiem tych, które są przedstawione do zakupu. No. Nie widziałem nawet, że tam jest jakiś haczyk się mieści w tym. Więc tak samo w rozmowie po pewnym czasie zaczynam czuć, że tu mnie ktoś dociska, coraz domaga się uściśleń. Ja po prostu, wydaje mi się, że cała twórczość w jakiś sposób humbugiem, że jak mi się zacznie, że jak zaczynam malować twarz, ale nagle ta twarz zaczyna być bardziej podobna do ptaka, którego mi się nigdy dobrze nie udało namalować niż do twarzy. To znaczy, że ja rozumiem ptaka po raz pierwszy w życiu, który mi się dobrze namaluje, prawda? No, sobie to przerabiam. No. Jest to chyba... nieuczciwość na pewno, ale w sumie dająca dobre efekty. Widzę, że stosowana przez ogromną ilość właściwie, jeżeli nie wszystkich twórców. Nikt się do tego nie przyznaje, nikt od nich nie wymaga autoanalizy dokładnej, nikt nie bada psychologii twórczości bezpośrednio w rozmowie z twórcą, bo normalnie twórcy mówią, idź pan do diabła, albo mówią tak, jak ten konserwator powiedział, że moje wszystkie obrazy są genialne i żaden nie jest genialny ani o pół milimetra mniej od innych. I dobra.
A tak powiedział, tak?
No nie, no, on tak jakoś inaczej powiedział, że tam inni, jak ja mu powiedział, że są gorsze moje obrazy czy coś takiego, to on mówi, to większość to się po prostu z nasze doświadczenia mówią coś innego. Większość to nie zgadza się na to, że ich wszystkie obrazy są jednakowo warte. No i jest to punkt widzenia, który nie wynika bynajmniej z dobrego mniemania o sobie, tylko chęcia pozbycia się, to znaczy głupich pytań, jakby oni to określili. No nie pytaj mnie, bo ja czuję, że jak zabrnę we własne sprzeczności, na końcu będę miał sam wątpliwości, czy ja dobrze robię. Masę rzeczy potrafię mnie wpędzić. To się da porównać, co źle mówię, z klasyczną rylicą seksualną. Gdy się zaczyna myśleć na jakiś temat, na zasadzie stanie, nie stanie, to najczęściej nie stanie, albo prawie nigdy nie stanie. No więc nie należy myśleć na takie tematy, one muszą być spontanicznie.
U człowieka, który ma nerwicę, bo tego, którego nie ma, to można sobie o staniu czy nie stanie bez końca i to jest strasznie miłe. I nic to nie przeszkadza w
wstawaniu. Ale ja mam nerwice. Ja mam nerwice, niewątpliwie. Jestem człowiekiem znerwicowanym, co łatwo można poznać. Zresztą tego już nie ukrywałem, bo wydawało mi się, że nerwice ma tyle osób, że wreszcie przestała to być rzecz wstydliwa, że miałem się ukrywać. Ja bardzo łatwo się nerwicuję, szczególnie właśnie w malarstwie. Potrafi mi to po prostu sparaliżować rękę zupełnie. Ja nagle myślę, ja udzielę kupy odpowiedzi na pytania, które nie wiadomo, czy ktoś jeszcze będzie kiedykolwiek drukował, a jak drukował, to i tak nie ma po co ich drukować, a to sobie uniemożliwia w ogóle malowanie. Ja wejdę w dyskusję, dlaczego coś jest takie, a nie inne, i później będę stał jak ten słoń przed tablicą 2 × 2 = 5, łamał sobie głowę tak długo, że sobie jej nie złamie. Prawda? No więc po co mi to? Kiedy nieświadomość jest jakby lepsza i mglistość jest to, z czego czerpię jakąkolwiek w ogóle siłę, o ile ją posiadam. To czerpię z zamglenia, z nieostrości, z widzenia tego jak po pijanemu. I póki tak jest, to jest ze mną dobrze. Póki jak zaczynają się racjonalne myślenie, zaczyna być ze mną źle. Wielu zresztą dziedzina. Jadę po prostu na zasadzie spontanicznej, na pełny spontan, jak to mówię.
No ale czy ty w życiu małżeńskim miałeś równie ograniczoną amplitudę uczuć?
Trudno mi jest powiedzieć, bo proszę ciebie, nie miałem kilku przeżyć małżeńskich, tylko jedno, i to zawsze ja bym miał, więc zawsze z tą samą amplitudą musiałbym naprzód mieć rozdwojenie. Sądzę, że jestem chłodny. Wiesz, że
będę. Widzę, że twoja mama jest bardzo czuła w stosunku do ciebie i taka...
Ja potrafię po prostu pewnej częstotliwości być może nie odbieram, więc ja nie wiem po prostu, jak jest. Wiesz, że pewne rzeczy pozostają poza moją słyszalnością. Jeżeli człowiek słyszy od 20 do 20 kHz, od 20 Hz do 20 kHz, a drugi, tak jak ja, słyszy od 20 Hz, ale kończy mu się na gdzieś 13 kHz, bo już ma sklerozę ucha. Nie usłyszę więcej, nie ma tego. No to nie znaczy, że nie istnieją tony pomiędzy, obiektywnie między 13 a 20, ale też nie znaczy, że można tego człowieka poprawić. On ich po prostu nie słyszy, on nie wie, że one tam są.
Nie, ale wie, że takowe istnieją.
No to też wiem, że takowe istnieją, żeby żyć.
Porównanie do innych, czy sądzisz, że miałeś takie właśnie chłodne,
tak,
i ograniczone?
Tak, no to widzę, bo to przecież tylokrotnie czytam rozmaite opisy ludzkich uczuć i ty, że ja widzę, że ja jestem zimny pod wieloma względami. Znaczy, jeżeli on to się wyładowuje w zupełnie, moja ta uczuciowość taka bebechoidalna i płaczliwa wyładowuje się gdzie indziej zupełnie. Ona się wyładowuje w sztuce, w literaturze, w muzyce głównie. I w ogóle jakby na innej zupełnie płaszczyźnie. I to wygląda, że ja tu coś sam zacementowałem, tylko nie bardzo wiem kiedy i dlaczego. No i nie ma sensu chyba odcementowywać, jeżeli się to wszystko jakoś uklepało, bo nie wiadomo, czy w przeciwnym wypadku nie groziła mi schizofrenia, czy coś innego. Wiadomo, co znaczy wprowadzić nowy element do ułożonej całości, utrzepanej już
przez... Ja się mam z takim facetem jak ty do czynienia, to... A samemu jest się uczuciowo.